Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Biblijna mądrość Syracha nakazuje: rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj. On sam umocni Twe serce, a pożądana mądrość będzie Ci dana. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Na wstępie przypomnijmy, że wśród różnych form modlitwy mamy także modlitwę myślną. Podstawowym sposobem jej odprawiania jest rozmyślanie. Do jego praktykowania bardzo często zachęca Pismo Święte. O rozmyślaniu najczęściej mówi się w ascetyce zakonnej. To też nierzadko bywa utożsamiane z medytacją czy kontemplacją. Dzieje się tak dlatego, że dobrze odprawione rozmyślanie zwykle przechodzi w medytację i znajduje dopełnienie w kontemplacji. Są to jednak różne formy modlitwy. Czym wobec tego w swej istocie jest rozmyślanie? Jak sama nazwa wskazuje, jest to praca myśli, a więc wysiłek intelektu, polegający na logicznym rozbiorze pojęć lub wydarzeń zbawczych w celu lepszego poznania i przyswojenia sobie treści, a w rezultacie zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. W związku z tym cenną pomocą w odprawianiu rozmyślania są różne komentarze biblijno-teologiczne i książki ascetyczne, które przybliżają w sposób wiarygodny i pewny osobę oraz życie Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych. Treścią rozmyślania są także prawdy wiary, które najlepiej poznajemy przez lekturę Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Choć z zasady rozmyślanie jako forma modlitwy ma za przedmiot treści nadprzyrodzone, może również zajmować się sprawami doczesnymi w ich odniesieniu do życia wiecznego. W ten sposób można, na przykład, rozmyślać nad cierpieniem czy przemijalnością człowieka, dociekając ich ostatecznego sensu. Rozmyślanie ma w sobie coś ze studium, przy czym zasadniczym motywem tego poznawania jest odkrywanie i umiłowanie prawdy, a następnie przyjęcie jej jako osobistej normy postępowania i życia. W praktyce oznacza to, że każde odkrycie nowej treści i poznanie jakiejś cząstki prawdy powinno przekładać się na modlitewny dialog z tym, który jest prawdą najwyższą, jest drogą, prawdą i życiem. Na tej samej zasadzie zaangażowane studium teologii często przybiera postać rozmyślania. Słusznie więc mówi się, że wiedzę teologiczną zdobywamy nie tylko na sali wykładowej czy przy biurku pochyleni nad grubymi książkami, ale także na kolanach podczas modlitwy i zapatrzenia w krzyż. Ascetyka chrześcijańska na przestrzeni wieków wypracowała wiele metod wspomagających rozmyślanie, których nie sposób tutaj szczegółowo omawiać ze względu na ograniczone możliwości czasowe. Te metody rozmyślania można podzielić na trzy grupy. Pierwszą stanowią tak zwane metody przedmiotowe. Skupiają się one głównie na poddawaniu tematu do rozmyślania, który podzielony na części i punkty, a także odpowiednio rozłożony na tygodnie, miesiące czy na cały rok liturgiczny, zawiera refleksje służące udoskonaleniu wewnętrznemu. Drugą grupę stanowią metody ascetyczno-psychologiczne, które wspomagają aktywność psychiczną odpowiednio do celu modlitwy myślnej. Jedne bardziej pobudzają do myślenia spekulatywnego, inne zaś rozniecają wyobraźnię i uczucia. Do trzeciej grupy metod zalicza się tak zwane metody empiryczne, czyli takie, które zalecają stosowanie konkretnych postaw, gestów, słów itd. jako sprawdzonych środków do zjednoczenia serca i myśli z Chrystusem. Wspólną charakterystyczną cechą wspomnianych metod rozmyślania jest to, że angażują one nie tylko intelekt, ale także wyobraźnię, pamięć i wszystkie zmysły. Metody te zakładają odpowiednie przygotowanie, zwykle czynione poprzedniego dnia. Aby rozważane treści łatwiej wprowadzić w życie, zaleca się na zakończenie zapamiętać jakieś kluczowe zdanie jako słowo życia lub, jak dawniej mówiono, jako tak zwaną wiązankę duchową, która jak bukiet kwiatów zebranych na łące ma przypominać w różnych sytuacjach dnia codziennego chwile głębokich przeżyć duchowych. Dla zilustrowania tego, co istotne we wspomnianych metodach rozmyślania, chciałbym w wielkim uproszczeniu przedstawić jedną z nich, metodę zwaną sulpicjańską lub też beruliańską. Powstała ona w XVII wieku w seminarium duchownym świętego Sulpicjusza w Paryżu. W owym czasie seminarium to stanowiło centrum francuskiej szkoły duchowości, której znamienitym przedstawicielem był m.in. kardynał Piotr de Berul. Metoda ta ma trzy fazy określone hasłami: Jezus przed oczami, Jezus w sercu i Jezus w rękach. W pierwszej fazie tej metody chodzi o rozważanie, głównie wyobraźni, tak jak gdyby oglądało się film. Chodzi więc o zbadanie, rozważenie, jakie były uczucia Jezusa, Jego słowa i czyny. To powinno prowadzić do drugiej fazy, zwanej Jezus w sercu. Faza ta polegać ma na obudzeniu w sobie uczuć adoracji, podziwu, uwielbienia, dziękczynienia, miłości i temu podobnych. Ma to zaowocować zjednoczeniem z Panem, czego wyrazem będzie możliwie najdoskonalsze upodobnienie do Niego przez wzbudzanie w sobie tych Jego uczuć, pragnień i motywacji, jakie w poprzedniej fazie odkryliśmy. Konsekwencją afektywnej identyfikacji z Chrystusem jest współdziałanie i to stanowi trzecią fazę omawianej tu metody określoną hasłem Jezus w rękach. Chodzi tu o podjęcie postanowień przemiany życia, postanowień, które powinny być pokorne, odważne, szczegółowe i dotyczące aktualnych spraw. należy te postanowienia podjąć od zaraz. Najlepiej, jeżeli ten, kto rozmyśla, poddając się natchnieniu Ducha Świętego, usiłuje dać sobie odpowiedź, co uczyniłby Jezus w tej konkretnej sytuacji. Współczesną wersją tej metody, jak powiedzieliśmy, zwanej metodą sulpicjańską czy też beruliańską, jest praktyka tak zwanej ewangelicznej rewizji życia, wypracowana w środowisku francuskiej młodzieży robotniczej w latach 40. minionego stulecia. Składają się na nią trzy następujące po sobie akty: widzieć, osądzić i działać. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, choć bez wątpienia sprawdzone metody rozmyślania są cenną pomocą w praktyce modlitwy myślnej, to jednak przestrzegałbym przed ich przecenianiem. Metoda bowiem pełni podobną rolę do igły podczas szycia. Z chwilą, gdy zostaną zszyte dwa kawałki tkaniny, igła jest niepotrzebna, a nawet przeszkadza i bywa niebezpieczna. Podobnie jest z modlitwą myślną, której celem jest zjednoczenie człowieka z Bogiem. Pomocnym do tego narzędziem, jak gdyby igłą zszywającą rzeczywistość Boga i człowieka, jest konkretna metoda rozmyślania. Ale gdy cel zostanie osiągnięty, gdy dokona się to zjednoczenie człowieka z Bogiem, metoda staje się zbędna, gdyż dalej w przepaść modlitwy prowadzić będzie Duch Święty. Do tego zagadnienia powrócimy za tydzień. Szczęść Boże!